Otwórzmy czwartą księgę Mojżeszową. Czwarta księga Mojżeszowa. Znaleźć nie trudno, bo to czwarta od początku Biblii, jak się otworzy. Tak w naszych polskich Bibliach. Jakbyśmy byli w Izraelu, to byśmy od drugiej strony musieli otwierać, bo tam się zaczyna każda książka tam, gdzie się u nas kończy. Więc my u nas od lewej zaczynamy. Czwarta księga i przeczytamy za chwilę fragment z szóstego rozdziału. Czwarta księga Mojżeszowa, szósty rozdział. Ci, którzy pierwszy semestr naszej szkoły niedzielnej wytrzymali na szkole ze mną, to wiedzą, iż ta czwarta księga Mojżeszowa, a ci, którzy będą na następnym semestrze, to się dowiedzą trochę wcześniej. Tak przy okazji tam wiszą listy do zapisów dla członków zboru do grup, które już za tydzień ruszą w nowym składzie, jeśli chodzi o szkołę niedzielną naszą. Więc ci, którzy będą, to się dowiedzą, ci, którzy nie będą i nie byli, to mają okazję się dowiedzieć, że czwarta księga Mojżeszowa obejmuje czas wędrówki Izraelitów po pustyni, tak naprawdę między momentem, w którym oni wyruszyli spod góry Synaj, doszli do granicy Ziemi Obiecanej, nie chcieli wejść do tej Ziemi Obiecanej, więc Bóg skazał ich na 40 lat krążenia po pustyni i kończy się ta księga w momencie, kiedy po tych 40 latach doszli nad Jordan i byli już gotowi tym razem do wejścia do Ziemi Obiecanej. Czyli obejmuje czas 40-letniej wędrówki Izraela po pustyni. Możemy powiedzieć między wyjściem z Egiptu, bo tam był krótki czas po tym, jak oni wyszli z Egiptu, przeszli kawałek pod górę Synaj. Tam Bóg dał im prawo, przepisy, przybytek został zbudowany, ten namiot przymierza i potem ruszyli 40 lat, chodzili po pustyni, aż byli gotowi wejść do Ziemi Obiecanej. Jest pewna bardzo mocna analogia tej historii Izraela do naszego życia tutaj jako ludzi w relacji do Boga. Kiedy Izrael był w Egipcie, często ten okres jest przyrównywany jako do czasu w życiu człowieka przed nawróceniem. Zanim człowiek pozna Boga, tak, żyje w niewoli grzechu, żyje pod uciskiem. Potem, kiedy poznaje Boga, następuje nawrócenie, kiedy przyjmuje wiarą to, że Jezus Chrystus umarł za jego grzechy. Następuje nawrócenie, wyzwolenie z tej niewoli, wyjście spod panowania grzechu i zaczyna się ta wędrówka, czyli to życie tutaj na tej ziemi. Aż człowiek wierzący staje przed wejściem do tej ziemi obiecanej, czyli w naszym przypadku do tego nieba, do wieczności, gdzie Bóg przygotowuje dla nas to miejsce i tam już wszelkie nasze troski obecne wstępu miały nie będą i nie będziemy mieli tam problemów żadnych, nawet tych naszych ze sobą. Więc jest tutaj bardzo mocna analogia w tej historii Izraela do naszej egzystencji na ziemi. My też mamy ten czas jako ludzie wierzący, tak? Kiedy zostaliśmy wyzwoleni z tej niewoli grzechu, nasza grzeszna natura została poddana Bożej kontroli, poddana mocy Ducha Świętego, ale jeszcze to nie jest ten całkowity odpoczynek. To jeszcze nie jest to wejście, jak list do Hebrajczyków mówi, do całkowitego odpocznienia. Jeszcze jesteśmy tutaj przez ten czas, ile lat Bóg nam da na tej ziemi. I to jest ta nasza wędrówka. To jest to nasze zmierzanie do tego momentu, kiedy już wejdziemy do społeczności, do pełnej społeczności, doskonałej społeczności z Bogiem. I bazując na tej analogii, która, kiedy czytamy to, kiedy patrzymy na Boże działanie, jest uderzająca. Zresztą nie jest to wymysł tylko ludzki czy mój. Nowy Testament odnosi się do tego. Mówi o tym. Porównuje te poszczególne etapy historii Izraela do etapów życia człowieka wierzącego pod Nowym Przymierzem. Także jest to obraz, który Biblia nam podsuwa, tak? Sugeruje bardzo mocno. I kiedy to porównujemy, to możemy bardzo wiele się rzeczy nauczyć z historii Izraela, kiedy tak patrzymy na ten obraz historyczny, który został zapisany dla nas. Wiele rzeczy z historii Izraela może stanowić dla nas wzór, przykład tego, jak nasza relacja z Bogiem teraz w czasie tej wędrówki powinna wyglądać. Mówię tu już konkretnie o czwartej Księdze Mojżeszowej. Czwarta Księga Mojżeszowa stanowi niesamowity zapis tego, jak Bóg jest zainteresowany życiem człowieka tutaj na ziemi. Mam jeden bardzo ciekawy wiersz w piątej Księdze Mojżeszowej, co prawda, także jak ktoś się boi, że się pogubi, to może nie otwierać, tylko trzymać tą czwartą Mojżeszową. Ale w piątej, ja tylko jeden wiersz przeczytam z piątej Księgi Mojżeszowej, z drugiego rozdziału, w siódmym wierszu, gdzie Bóg wspomina to, co się działo. Tutaj piąta Księga Mojżeszowa cała jest bardzo statyczna. O ile czwarta jest dynamiczna, bo tam się przemieszczają przez te 40 lat, piąta jest statyczna, bo cały czas stoją przed tym Jordanem. Zresztą te Księgi Mojżeszowe trochę tak na zmianę działają, tak? Druga bardzo dynamiczna, bo wyjście z Egiptu, wiecie, tam te różne pochody. Trzecia bardzo statyczna, siedzą pod górą, słuchają Bożych przykazań. Czwarta bardzo dynamiczna, bo tam Izrael, prawda, się porusza po tej pustyni. Piąta znowu bardzo statyczna, bo stoją przed Jordanem. Także to wszystko tak bardzo ładnie się jest ułożone i to widać. Ale w piątej Księdze Mojżeszowej, w drugim rozdziale, siódmy wiersz mówi tak. 2:7. Gdyż Pan Twój Bóg błogosławił Cię w każdym dziele rąk Twoich. Wiedział o Twojej wędrówce po tej wielkiej pustyni. Przez 40 lat był Pan Twój Bóg z Tobą, a niczego Ci nie brakowało. No tutaj oczywiście były pewne niezgodności i Izraelici nie do końca się zgadzali z tym, że niczego Ci nie brakowało, jak wiemy, ale to są Boże słowa. Co Bóg tu mówi? Że ja wiedziałem, na co ja Was skazuję. Ja skazałem was na te 40 lat z powodu waszego braku wiary, jak mówi Nowy Testament, ale ja cały czas byłem z wami. Ani na moment was nie spuściłem z oka. Trzymałem was, zabezpieczałem was we wszystko, co było wam potrzebne. To jest niesamowity obraz, słuchajcie, życia człowieka wierzącego. Nawróciłeś się, jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, zmierzasz do Bożego domu, jesteś tutaj na tej, w cudzysłowie, pustyni tego życia na tej ziemi. Różne są sytuacje, różne przechodzisz okoliczności, ale nigdy nie jesteś sam. Bóg wie o wszystkim, co cię spotyka, zaplanował to, co cię spotyka. Nigdy nie jest zaskoczony tym, co cię spotyka i cały czas jest z tobą. Bóg wiedział, że Izraelici będą chodzili 40 lat i wszystko miał poukładane. Czy to usprawiedliwia ich niewłaściwe postępowanie? Oczywiście, że nie. Ale Boga ono nie zaskoczyło. Więc Bóg trzyma ich cały czas w swoim ręku przez te 40 lat i jest bardzo blisko zainteresowany tym, co się w ich życiu dzieje. I w tym kontekście mamy właśnie ten fragment z czwartej Księgi Mojżeszowej, z 6 rozdziału od 22 wiersza. Czwarta Księga Mojżeszowa, 6 rozdział od 22 wiersza. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Powiedz Aaronowi i jego synom, tak będziecie błogosławić synów izraelskich, mówiąc do nich. Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech ci da pokój. Tak będą wzywać imienia mojego nad synami izraelskimi, a ja będę im błogosławił. Znany fragment, często cytowany, bo taki bardzo, wiecie, taki wspaniały jest, tak? Taki bardzo ładny, tak? Miły. Ale tutaj Bóg zawarł esencję tego, co uważał za ważne dla Izraela w tym czasie. Zresztą nie tylko w tym czasie, bo w całym czasie, ale generalnie on wiedział, wy jesteście na pustyni, chodzicie, macie różne problemy, jesteście w trakcie odbywania mojej kary, można powiedzieć, ale ja wiem, czego wam potrzeba. I ty, Aaronie, i wy, kapłani, kiedy będziecie stawali przed ludem, macie im to mówić. Macie im w ten sposób coś przypominać. I w tych tak naprawdę trzech krótkich zdaniach Bóg zawarł to, co według Niego jest najważniejsze. Co według Niego było najważniejsze dla Izraela i co według Niego jest najważniejsze dla człowieka, który należy do Bożego ludu. A prawda jest taka, że to Jego opinia, co jest dla Ciebie najważniejsze i co było dla Izraela najważniejsze, jest najważniejsza. On jest Stwórcą, On jest Zbawicielem, On jest Panem, On trzyma to wszystko w swoim ręku. Możesz się z Bogiem nie zgadzać, On często dawał ludziom i daje ludziom taką swobodę, że możesz się nie zgadzać, ale na ile mądre jest nie zgadzać się ze Stwórcą, Zbawicielem, Panem i suwerennym władcą, to już każdy sam sobie może odpowiedzieć. Więc tutaj Stwórca Izraela, Pan Izraela, Zbawiciel, Wybawiciel z niewoli egipskiej mówi im, tak będziecie błogosławić. To macie mówić. Słowo błogosławić ma generalnie podwójne znaczenie w Biblii, które to podwójne znaczenie tak naprawdę wypływa z jednego fundamentalnego znaczenia. Błogosławić, tak jak polskie słowo oznacza, ma na myśli dobrze życzyć. Po prostu. Czyli życzyć, żeby dla kogoś sprawy ułożyły się dobrze. Używane jest w dwóch różnych kontekstach. Jest używane w stosunku do ludzi przez Boga, że Bóg błogosławi ludziom, czyli Bóg życzy ludziom, żeby dobrze im się układało i Bóg ma moc, żeby to zrealizować, oczywiście. Czasami jest to bezwarunkowe, czasami jest to warunkowe, różne są okoliczności. Natomiast jest używane też w drugą stronę. Tak, czytamy, błogosław duszo moja Panu. No, można powiedzieć, co my możemy Bogu życzyć, tak? Możemy. Możemy życzyć Bogu, żeby było Mu dobrze. Innymi słowy, żeby była Mu oddawana należna chwała i cześć. Tak? Kiedy czytamy w Biblii, że my błogosławimy Pana, to mamy na myśli, Boże, ja chcę, żeby Tobie chwała była oddawana. I tym samym, jeśli się nad tym zastanowimy, to my podejmujemy zobowiązanie, że z naszego życia chcemy, żeby ta chwała płynęła. Więc tutaj czytamy o tej stronie, kiedy Bóg błogosławi. Bóg mówi, ja chcę Ci błogosławić. Ja chcę Ci życzyć tego, co najlepsze i tego, co najważniejsze. I mamy tutaj trzy rzeczy, które są wymienione, tak naprawdę mamy jedną podstawową, która jest rozwinięta potem. W 24 wierszu mamy powtórzone to słowo, niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Bardzo ciekawy jest wybór tych elementów, słuchajcie. Salomon miał taki dylemat przez moment, chociaż bardzo ładnie z niego wybrnął, kiedy Bóg przyszedł do niego i powiedział, proś, co ci mam dać, prawda? No i teraz to jest dylemat. Tak? Możesz sobie wybrać, proś, co mam ci dać. No, nie wiem, na ile my byśmy zdali ten egzamin. Salomon go zdał w jego kontekście, więc trudno jest zdecydować, co jest najważniejsze czasami. Ale jednak Bóg w swoim słowie zawiera fragmenty, które pokazują, co jest najważniejsze i wtedy zazwyczaj odnosi się to do rzeczy, które są fundamentalne. A wiecie, jeżeli chcesz coś mieć dobrze, to musi to być zaczęte dobrze od czego? Od fundamentu, od początku. Tak? Mamy ten obraz w Nowym Testamencie, w Starym Testamencie. Fundament musi być dobry. Inaczej wszystko wcześniej czy później zacznie się sypać. Po prostu. To może trwać krótko, tak? Jak moja mama była na rehabilitacji w Otwocku po operacji. Piękny nowy budynek, wystawiony parę lat temu. Przeszedłem się korytarzami, ściany pękają, słuchajcie. Po centymetr szpary w ścianach, przyłączeniach. Nowiutki budynek, popękany. Coś zrobione nie tak. Gdzieś jakieś ruchy, parę lat, budynek jest do reanimacji tak naprawdę. Czasami to trwa dłużej. Wenecja, która została zbudowana na palach wbitych w bagnisty grunt, trwa już wieki, ale się sypie, tak? Bo ten fundament nie jest do końca stabilny. On w końcu się podda. W końcu te domy zaczną się rozsypywać. Jeśli chcesz coś mieć dobrze zrobione, musi być to zaczęte od fundamentu. Dlatego Bóg daje rzeczy, które są najważniejsze w postaci takich fundamentalnych zasad. I tu tą pierwszą fundamentalną zasadą, o której on wspomina, to czego my naprawdę najbardziej potrzebujemy, o czym mówi 24 wiersz, to jest: niechaj cię strzeże. To jest niesamowicie znaczące i bardzo dla nas niewygodne tak naprawdę. Bo kto potrzebuje ochrony? Kto potrzebuje ochrony, słuchajcie? Poza tym, że każdy z nas. Ale kto? Ten, który jest mocny, czy który jest słaby?
Słaby.
Jeśli przyznajesz się, że potrzebujesz ochrony, to znaczy, że czegoś ci brakuje. Że nie masz takiej mocy, jakiej chciałbyś mieć. Jaki może powinieneś czasami mieć. Mocny, silny, nie potrzebuje ochrony. Fakt, że Bóg mówi, niech cię Bóg strzeże i używa tego na samym początku jako fundamentu, pokazuje, że tak jak Izrael, tak ty jesteś słaby po prostu. I słuchajcie, to powinna być nasza fundamentalna myśl w naszej relacji z Bogiem. Ja jestem słaby. Ja sam z siebie nic nie jestem w stanie wykonać. Potrzebuję Bożej ochrony. Potrzebuję Bożej straży. To słowo tu jest użyte generalne, to słowo, takie ogólne słowo na określenie ochrony. Ono oznacza otaczanie kogoś opieką, tak? Czy tak jak się miało zwierzęta, no w naszym klimacie to raczej rzadko, ale w tych ciepłych krajach czasami tam, gdzie te trzody były wypędzane, to budowano takie, to się czasami nazywało ostrokoły, tak? Takie z gałęzi, z krzewów, z badyli, takie po prostu czasami kolczaste, no żeby się coś nie wdarło do tej trzody i nie narobiło bałaganu. Więc idea jest takiego otoczenia czegoś, ochrony czegoś przed zagrożeniem. I to powinna być fundamentalna myśl w życiu człowieka wierzącego. Ja jestem słaby, ja potrzebuję Bożej ochrony. Tak jak tu w modlitwach było, to, że Bóg nas jako ludzi wierzących zbawił, to nie znaczy, że my zyskaliśmy sami z siebie jakąś ponadnaturalną moc. My nadal mamy grzeszną naturę. My nadal jesteśmy słabi. I bez Bożej ochrony leżymy. Izrael bez Bożej ochrony leżał natychmiast. Kiedy chcieli pójść i wejść do tej ziemi, kiedy Bóg już im zapowiedział, że 40 lat, koniec, Mojżesz mówi, słuchajcie, Pan powiedział, nie idźcie. Ja nie będę z wami. Klęska była krótka, szybka, zwięzła na temat. Czytamy, że jak przed pszczołami uciekali. Potrzebujesz przede wszystkim, ponad wszystko, Bożej ochrony. I dlatego człowiek powinien się rano budzić i prosić, Boże, Ty mnie chroń. Przed czym? No, tutaj całą serię można by rzeczy rozważać. Generalnie, kiedy myślimy o Bożej ochronie i kiedy się modlimy, Boże, Ty mnie chroń w tym dniu, to najczęściej myślimy o czym? O zagrożeniach duchowych czy fizycznych? Fizycznych, taka jest prawda, tak? Bo żyjemy w tym fizycznym świecie, to nam się narzuca. Żebym nie miał wypadku samochodem, żeby mi autobus nie potrącił, tak? Żebym nogi nie złamał, żebym się do pracy nie spóźnił, no chociaż takie, tak? Gdzieś te ochrony w tym fizycznym świecie. I tak, Bóg, potrzebujemy też tej ochrony. To nie jest tak, że tej nie potrzebujemy. Potrzebujemy ochrony przed fizycznym światem, który nie jest bezpiecznym miejscem. Nie jest bezpiecznym miejscem. Upadek człowieka w grzech skaził całe stworzenie, jak mówi Boże Słowo, więc stworzenie jest przeciwko człowiekowi. Grzech jest obecny wszędzie. Dlatego mamy klęski żywiołowe, dlatego mamy różne katastrofy naturalne. To jest skutek grzechu, który cały ten świat skaził. Po drugie, potrzebujemy ochrony przed ludźmi. To jest tak naprawdę to, czego my się najbardziej boimy. Boimy się ludzi, tak? Co powiedzą, co zrobią, a co ja zrobię, a co to się wydarzy w pracy, w domu, w rodzinie, czasami w zborze. Boimy się tego, co nas może spotkać ze strony ludzi. I rzeczywiście potrzebujemy ochrony przed innymi ludźmi. Możesz być najsilniejszą jednostką na świecie, ale i tak zawsze gdzieś inni ludzie mogą ci w jakiś sposób zaszkodzić. Potrzebujemy ochrony przed samym sobą, przed naszą grzeszną naturą, przed naszymi pomysłami, przed naszymi wyobrażeniami. Bóg nas chroni przed nami samymi. Ale przede wszystkim, słuchajcie, przede wszystkim, i to jest to, czego ludzie nie uświadamiają sobie bardzo często, potrzebujemy ochrony przed kim? Przed Bogiem. To, o czym człowiek nie pamięta. Największym niebezpieczeństwem, zagrożeniem dla człowieka jest Bóg. Dlaczego? Bo On jest święty, a ja jestem grzeszny. A jaka jest reakcja Bożej świętości? Jaka reakcja zachodzi w zderzeniu Bożej świętości z grzechem? Zapłatą za grzech jest śmierć. Śmierć fizyczna, śmierć duchowa, wieczne oddzielenie od Boga. A ty jesteś grzeszny, a Bóg jest święty. I to na tej ziemi się nie zmieni. Bóg zawsze będzie święty, a ty zawsze będziesz grzeszny. I zawsze tak było. Izraelici, ich największym niebezpieczeństwem była bliskość Boga. Cała trzecia Księga Mojżeszowa, jak ktoś pamięta, może o tym mówiliśmy, oznacza, pokazuje tam Bóg, jak żyć bezpiecznie w społeczności ze świętym Bogiem. Nowy Testament mówi, Bóg jest ogniem jakim? Trawiącym. Straszna to rzecz, wpaść w ręce Boga żywego. On jest waszym największym niebezpieczeństwem. Pan Jezus powiedział, nie bójcie się ludzi, którzy ciało mogą zabić. Kogo się bójcie? Tego, który może co? I ciało, i duszę zniszczyć w piekle. O kim tu jest mowa? O szatanie? Nie. Szatan nie ma mocy nikogo zniszczyć w piekle. On sam będzie zniszczony w piekle. Tam jest mowa o Bogu. To Bóg decyduje, czy dusza będzie w niebie, czy będzie w piekle. Boga się bójcie. I tej ochrony, i tej straży potrzebował przede wszystkim Izrael i potrzebujemy my. Dzięki Bogu za pamiątkę, którą żeśmy obchodzili, że możemy patrzeć my, którzy jesteśmy Jego dziećmi i mieć to bezpieczeństwo. Tak? Że On zapewnił mi bezpieczeństwo. To najważniejsze bezpieczeństwo, to wieczne bezpieczeństwo, że ja nie muszę bać się Boga. Jako Jego dziecko nie muszę bać się Boga. Ale jeżeli nie jestem Jego dzieckiem, jeżeli nie przyjąłem tej ofiary Jezusa Chrystusa, jeżeli nie zaufałem Mu w tej kwestii zbawienia, to moim największym zagrożeniem jest święty Bóg. Okazuję łaskę, jestem na tej ziemi, ale On jest moim największym niebezpieczeństwem. Więc pierwsza podstawowa rzecz, która jest najważniejsza w Bożych oczach, to niech Cię Bóg strzeże. Niech Cię Bóg strzeże. I Izrael był pod Bożą ochroną. Był pod Bożą strażą. Boża ochrona jest czymś niesamowitym. Ona, wiecie, jeśli chodzi o tą ideę Bożej ochrony, to nie oznacza, że my powinniśmy żyć w panice jako ludzie wierzący. To nie o to chodzi. Powinniśmy się czuć tak, jak ludzie się czują w całkowicie bezpiecznym miejscu, pomimo szalejącego na zewnątrz jakiegoś zagrożenia. Tak, jest się za murami jakiegoś bardzo potężnego budynku, a na zewnątrz wieje wiatr, nawet bardzo silny wiatr. Ale wiemy, że ten budynek jest na tyle mocny, że nam nic nie grozi. Ale wiemy, że nam nic nie grozi tylko dlatego, że jesteśmy w budynku, który jest mocny. Gdyby tego budynku nie było, to by nas zdmuchnęło. Więc to nasze przekonanie o Bożej straży nie powinno wpędzać nas w panikę, we wdzięczność raczej, że On nas strzeże i chce strzec. Ale ta świadomość powinna być, że ja przede wszystkim potrzebuję Bożej ochrony. I teraz dalej, w kolejnych tych dwóch wierszach, Bóg w pewien sposób rozwija tą ideę ochrony i mówi o tym, że ta ochrona dotyczy naszej relacji z Nim w bardzo konkretny sposób. Mówi o tym, że ta ochrona dotyczy naszej relacji z Nim w takich dwóch aspektach. W 25 wierszu: niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłościw będzie. To słowo miłościw oznacza przychylność, łaskę, miłosierdzie. Wszystkie te elementy są zawarte w tym słowie. Innymi słowy, potrzebujemy Bożego przebaczenia z powodu tego, co żeśmy zrobili. Boże przebaczenie, to, które Pan Jezus z naszej już nowotestamentowej perspektywy uzyskał dla nas na krzyżu Golgoty, tak naprawdę stanowi fundament naszego bezpieczeństwa, tego duchowego bezpieczeństwa. Ja mogę czuć się bezpiecznie, bo Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty za moje grzechy. Inaczej nigdy nie czułbym się bezpiecznie. Ani duchowo, ani fizycznie, ani w żadnym innym aspekcie. Ale Jego krew zapewniła mi to bezpieczeństwo. Jeśli jestem Jego dzieckiem, jestem bezpieczny. Jestem w Jego ręku. I jak wierzymy, to bezpieczeństwo rozciąga się od przeszłości aż po samą wieczność. Tak jak w liście Efezjan, przy okazji listu Efezjan mówiliśmy, On to wszystko zaplanował, wykonał i trzyma w swoim ręku. Więc przede wszystkim to ta straż, ta Boża ochrona ma wyraz w Bożej łasce. Łaską jesteśmy zbawieni i łaską jesteśmy strzeżeni. Łaską jesteśmy chronieni. Łaska Cię chroni. Bez Bożej łaski nie byłoby szansy na bezpieczne życie, na bezpieczną egzystencję w Bożej obecności. Tak jak w Starym Testamencie Izraelici mieli pewien system, który ich chronił przed świętym Bogiem, my w Nowym nie mamy takiego systemu. To miejsce niejako zajęła Boża łaska. Tak? Mamy też system, którym my działamy. Słowo system jest takie trochę brzydkie, ale mamy. Bóg pewne ramy zorganizował, żebyśmy w nich funkcjonowali i one nas zabezpieczają. Ale przede wszystkim to jest Boża łaska. Że ja wiem, nawet jeżeli zrobię coś, a zrobię coś wcześniej czy później, co jest złamaniem Bożego prawa, bo nadal jestem grzeszną osobą, to zawsze mogę przyjść przed Boży tron i skorzystać z Jego łaski, która już została mi udzielona przez Jego śmierć na krzyżu Golgoty. Jego łaska chroni mnie z powodu tego, co się wydarzyło w moim życiu. Z powodu tego, co jest już historią. Bo kiedy popełniasz grzech, w następnym momencie to jest już pewna historia, tak? To jest coś, co się wydarzyło. Nie jesteś w stanie tego zmienić. To jest fakt, który zaistniał. Jedyne, co ci pozostaje w tym momencie, to Boża łaska. Nie możesz już nic zmienić. Nie możesz już nic z tym zrobić. Musisz polegać na Bożej łasce. I dlatego tutaj kapłani mówili, niech będzie ci miłościw. Każdy Izraelita mógł się odwołać do tego Bożego miłosierdzia, do tej Bożej łaski. Tak, on musiał przyjść z ofiarą, z jakimś barankiem, z czymś, ale to tylko było zewnętrzna rzecz. Tak naprawdę musiał polegać na Bożej łasce. I 26 wiersz mówi, niech obróci Pan, czy jak tam można to tłumaczyć, podniesie. Lepsze tłumaczenie, bo podniesie Pan twarz swoją ku Tobie. i niech ci da pokój. I tu z kolei idea odnosi się do przyszłości. O ile miłosierdzie, łaska ma związek z tym, co popełniliśmy i Bóg nam tego nie zaliczył, czy okazał łaskę z powodu tego, co popełniliśmy, o tyle pokój odnosi się do tego, czego my oczekujemy. Co wzbudza niepokój? Myślenie o przyszłości. Jeśli wszystko idzie dobrze i spodziewamy się, że będzie szło dobrze, to mamy pokój. Jeśli się spodziewamy, że coś pójdzie źle, to mamy niepokój. Niepokój, brak pokoju jest związany z naszym spojrzeniem w przyszłość. I Bóg mówi, twoje bezpieczeństwo jest zapewnione w przeszłości i w przyszłości. Nie musisz się bać z powodu tego, co się wydarzyło w twoim życiu, kiedy przychodzisz przed Boży tron, i nie musisz się bać tego, co się wydarzy w twoim życiu, kiedy przychodzisz przed Bożą obecność, przed Boży tron. Kiedy Boże oblicze, tu jest taki niesamowity obraz, rozjaśnienia tego oblicza, tak, podniesienia tego oblicza ku tobie. Kiedy jesteś w Bożej obecności, kiedy Jego oblicze jest zwrócone na ciebie, jesteś bezpieczny. Zarówno jeśli chodzi o to, co się wydarzyło w twoim życiu, jak i o to, co się może wydarzyć w twoim życiu. Czy to znaczy, że to bezpieczeństwo to jest życie pozbawione wszelkich problemów, trudności i nieprzyjemności? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Izrael musiał przechodzić przez różne problemy, przez różne trudności, niedogodności, ale w tym wszystkim był bezpieczny. Boże bezpieczeństwo nie polega na tym, że życie jest bez trudności. Boże bezpieczeństwo polega na tym, że jakakolwiek trudność w twoim życiu była, czy jest, czy będzie, w Bożym ręku jesteś bezpieczny. I ten najważniejszy aspekt twojej relacji z Bogiem, ta duchowa relacja z Bogiem, a też i fizyczna relacja według Bożego planu jest zabezpieczona. Więc mówi tutaj Bóg, bądźcie, mówi przede wszystkim w tym najbliższym kontekście do Izraela, ale mówi też do nas, tak, przez to słowo, bądźcie tymi, którzy są świadomi tego, czego naprawdę potrzebują. Wiecie, wszystkie inne rzeczy wypływają z tego. Ale przede wszystkim potrzebujesz Bożej ochrony odnośnie przeszłości i odnośnie przyszłości. Boża ochrona odnośnie przeszłości wyraża się do tego, że na podstawie śmierci Jezusa Chrystusa wszystkie twoje grzechy, te, które popełniłeś, które popełniasz, są przebaczone. Boża ochrona odnośnie przyszłości wyraża się w tym, że możesz mieć pokój, bo wszystkie złe rzeczy, które mógłbyś popełnić w przyszłości, zostały też obmyte krwią Jezusa Chrystusa, tak? Ten pokój daje nam to bezpieczeństwo. Nowy Testament mówi, że pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, co będzie czynił? Strzec będzie, tak? Jest bardzo, bardzo bliski związek między Bożym miłosierdziem, naszym pokojem, a Bożą ochroną. W tym wszystkim Bóg cię chce strzec, bo On wie, że ty tego potrzebujesz. Tylko musisz mieć tego świadomość, że ja potrzebuję Bożej ochrony w każdym aspekcie życia, wszędzie, odnośnie przeszłości, odnośnie przyszłości. I kiedy wiemy, że prosimy o tą Bożą ochronę, On chce ją dać, On nam ją daje, bo On jest tym, który sam zachęca do tego, żebyś ty miał świadomość tej Jego ochrony. I warunkiem, tak jak w przypadku Izraela, było to trzymać się blisko Boga, prawda? Będą wzywać imienia mojego nad synami izraelskimi. Innymi słowy, to moje imię cały czas będzie nad synami izraelskimi. Moje imię, mój charakter, moja obecność będzie wśród Izraela. I wtedy będą pod tą ochroną. Więc bądź tym, który jest świadomy, czego potrzebuje w życiu. Tak, my potrzebujemy wielu, wielu innych rzeczy na takim codziennym, praktycznym poziomie i materialnym, i duchowym, i religijnym, i tym świeckim, jak to się mówi, ale to są wszystko rzeczy, które, kiedy je otrzymujemy, mają tak naprawdę wskazywać na tą podstawową potrzebę. Jako ludzie wierzący potrzebujemy zboru, potrzebujemy relacji, bezpieczeństwa w zborze, ale zbór nie jest celem ostatecznym dla człowieka wierzącego. Tak? Ty nie jesteś w zborze dlatego, że to jest najważniejsze w życiu, być w zborze, w kościele. Jesteś w zborze, bo tu masz relacje z innymi ludźmi wierzącymi, bo tu masz relacje z Bogiem, bo tu czytasz Jego Słowo, bo tu jesteś blisko Boga. Chociaż oczywiście wiemy, że w naszym kontekście zbór nie jest jedynym miejscem, gdzie możesz być blisko Boga, ale jest to naturalne miejsce, gdzie możesz być blisko Boga, a tego potrzebujesz, żeby być bezpiecznym. Innymi słowy, zbór jest jedną z tych rzeczy, która nam zapewnia dostęp do tego Bożego bezpieczeństwa. I wszystko inne. Czytasz Boże Słowo, czytasz Biblię, modlisz się, nie dla celu samego w sobie, że ja muszę przeczytać codziennie Biblię, więc muszę przeczytać Biblię, to sobie zrobię grafik, odhaczę codziennie, bo muszę przeczytać Biblię. Nie, ty czytasz Biblię, żeby być blisko Boga. Bo Jego ochrony potrzebujesz. Po prostu. Wszystkie inne aspekty się do tego sprowadzają, że potrzebujesz Bożej ochrony. I żyjmy w tej świadomości, bracia i siostry, że potrzebujemy Jego ochrony. Sami nie damy rady. Potrzebujemy Bożej ochrony. Amen.